Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam, drodzy Państwo, jest poniedziałek, ruszamy z nowym live'em historii realnej. Witam Panią Wiolkę, witam wszystkich patronów, startujemy. Dzieje się strasznie dużo, drodzy Państwo, więc teraz przedstawię Wam najnowsze informacje. Ropa idzie w górę, Trump ma nowy plan inwazji, są trzy wersje i trzy możliwe typy tej operacji i wszystkie trzy Wam dzisiaj powiem razem z ryzykami, które są związane z nimi. Teraz tak, potworne ostrzały rakietowe, obustronne, infrastruktura krytyczna wbrew obietnicom Trumpa jest rażona w Iranie i odwrotnie Iran bije w infrastrukturę krytyczną państw Zatoki Perskiej, stacje odsalania wody, rozmaite inne kluczowe, na przykład największa fabryka aluminium w Bahrajnie oberwała. Teraz w tej chwili, jak rozmawiamy, najnowsza informacja, płonie rafineria, słynna rafineria w Hajfie. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. No to startujemy, drodzy Państwo. I teraz tak, ceny, jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Książka, którą teraz czytam, zanim rozpoczniemy rozmowę i nasz live, to jeszcze chciałbym się pochwalić. Czytam właśnie rewelacyjną książkę świetnego speca Rafała Sikory, Husaria w walce. Proszę bardzo, Zona Zero. Jest to książka napisana przez jednego z najlepszych specjalistów zajmujących się husarią. Możecie się dowiedzieć, jak husaria walczyła z czworobokami pikinierów, z artylerią, jednym słowem rewelacyjne, uzbrojenie, broń, najważniejsze bitwy, naprawdę świetna, świetna rzecz, bardzo Wam polecam tę książkę, jeszcze raz zobaczcie, kciuk dla militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla Pomelo i oczywiście kciuk dla KFD. Teraz rozpoczynamy live'a, a dzisiaj o godzinie 20.00 normalnie zapraszam Państwa do obejrzenia odcinka. Dzisiaj naszym gościem będzie Zbigniew Parafianowicz. Także teraz najważniejsze informacje, a potem, drodzy Państwo, analiza o godzinie 20.00. Dzisiaj będą dwa odcinki. Tyle tytułem wstępu i ruszamy już z naszym dzisiejszym przeglądem najważniejszych informacji. Zacznę od złych informacji. Ropa idzie w górę w zastraszającym tempie. Już wczoraj obiecywałem, że Wam powiem, jakie dzisiaj będzie otwarcie. No więc ropa Brent 115,86 dolara za baryłkę, czyli de facto 116 dolarów, a WTI 102 dolary i 50 centów. W przeciągu miesiąca o ponad prawie 60% podrożała ropa. To więcej nawet niż w trakcie wojen w Zatoce Perskiej w roku 1990. I teraz, drodzy Państwo, krótko, tanio to już było, tak bym powiedział, bo według Bloomberga ropa naftowa będzie kosztowała 200 dolarów za baryłkę, jeżeli natychmiast ta wojna nie zostanie skończona i nie otwarta zostanie cieśnina Ormus. Teraz tak, Trump, drodzy Państwo, witam wszystkich, witam, pozdrawiam wszystkich. O, tylko swoimi słowami. Dziękuję panu Tomaszowi Kowalczykowi za wsparcie. Przypominam, że możecie nas wspierać na Patronite, na YouTubie i tutaj donate'ami na czacie. Dzięki temu ja mogę robić kolejne live'y i możemy zachować niezależność. Trump udzielił, drodzy Państwo, wywiadu w Financial Times, podczas którego mówił bardzo, bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze powiedział, o co tak naprawdę chodzi w tej wojnie. Otóż chodzi o ropę, czyli wariant wenezuelski. Posłuchajcie, co powiedział Trump. Przejęcie irańskiej ropy to jest mój ulubiony pomysł. Głupi ludzie w USA tego nie rozumieją, ale to właśnie o to chodzi. Czyli o przejęcie ropy naftowej, powtórzenie wariantu wenezuelskiego i dyktowanie Chinom warunków. No bo zobaczcie, jeżeli Ameryka miałaby ropę wenezuelską, ropę własną, ropę irańską i jeszcze de facto ropę krajów Zatoki Perskiej arabskich, no to żyć nie umierać, prawda? Bardzo mocno by wzmocniła swoją pozycję przed spotkaniem wiosennym Trump-Xi Jinping. No jak widać, nie wyszło. Chociaż Trump jest dobrej myśli, mówi, że zbombardowaliśmy 13 tysięcy celów w Iranie, zostało nam już tylko 3 tysiące. Zmiana reżimu według Trumpa już się dokonała, drodzy Państwo, ponieważ jedną ekipę ajatollahów zastąpiła druga ekipa ajatollahów. No trudno się drodzy Państwo, z tym nie zgodzić. No rzeczywiście, chociaż nie wiem, czy można nazwać to po pierwsze zmianą reżimu, a po drugie, czy to jest na dobre. Całkowicie ich pokonaliśmy. Powiedziałbym, że dalekie to jest od prawdy, o czym zaraz się dowiecie, jak wam wymienię listę celów, które Iran dzisiaj w nocy poraził. No ale przede wszystkim najważniejsza rzecz, którą Trump powiedział, to jest zapytany, co teraz zrobi, powiedział, że ma kilka możliwych opcji na stole. I teraz amerykańska prasa, drodzy Państwo, jak gniazdo szerszeni po prostu dzisiaj szaleje, bo wyciekły trzy możliwe warianty operacji lądowej. Jak wiecie, Amerykanie koncentrują swoje siły. 17 tysięcy żołnierzy ma być w tej szpicy uderzeniowej, a w sumie Amerykanów, drodzy Państwo, jak zdradził New York Times dzisiaj, już jest 50 tysięcy żołnierzy amerykańskich na Bliskim Wschodzie. I teraz posłuchajcie, co się dzieje. Pierwsza opcja według amerykańskiej prasy to jest to, co już doskonale wiecie, to krótko, bo już to opisywałem, czyli po prostu desant. Desant na wyspę Hark, przez którą przechodzi te 90% eksportu ropy naftowej Iranu, trzy wyspy w cieśninie, Ormus plus wybrzeże. No i do tego miało być skierowane te 17 tysięcy żołnierzy, no ale New York Times pisze, że to może być troszeczkę za mało. No, Iran to jest olbrzymi kraj, 1 600 000 kilometrów kwadratowych, 9,3 miliona ludności, olbrzymie możliwości mobilizacyjne, duże siły lądowe, 1 000 000 żołnierzy zmobilizował Iran, plus ci wszyscy bojownicy tych rozmaitych bojówek. Krótko mówiąc, bardzo, bardzo ryzykowna operacja. Dobrze, opcja druga. Słuchajcie, przerwę na chwilę, zanim powiem wam opcję drugą. Kompletnie zablokował mi się licznik widzów. Chyba coś się schrzaniło, ale widzę, że u was też nie działa. Jest 400, ale myślę, że jest nas znacznie więcej. No trudno. Dobra, lecimy dalej. Okej. Opcja numer dwa to jest, posłuchajcie, niesamowita historia, ponieważ wyjaśnia się, po co oprócz Marines i oprócz takich jednostek jak elementy 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej, Amerykanie ściągnęli tam Delta Force i Navy SEALs, a także Night Stalkers, czyli te śmigłowce do przerzucania sił specjalnych, ponieważ według amerykańskiej prasy drugą opcją na stole, którą ma Trump, jest uderzenie punktowe, to znaczy misje komandosów, których zadaniem byłoby przejęcie wzbogaconego uranu. I teraz tak, posłuchajcie. Tego uranu wzbogaconego, bo jakie są problemy z tego typu operacją? Jest 441 kg wzbogaconego do 60% i 200 kg wzbogaconego do 20%. Ale problem polega na tym, że to nie leży w jednym magazynie, tylko jest rozrzucone co najmniej w trzech, czterech miejscach. W jakimś kompleksie bunkrów, który już został de facto ostrzelany i wejścia do tych bunkrów są zawalone jakimiś gruzami, co by wskazywało na to, że no, trzeba by to najpierw odkopać koparkami. Po drugie w Natanz i Isfahanie. Jeżeli chodzi o fizycznie, jak to wygląda, to jest około 40-50, jak donosi amerykańska prasa, powołując się na ekspertów zajmujących się tymi sprawami, takich tub metalowych, które przypominają butle do nurkowania. Wszystko to jest piekielnie ciężkie, zmieściłoby się na kilku ciężarówkach. W związku z tym, według ekspertów cytowanych przez amerykańską prasę, operacja musiałaby tak. Przede wszystkim musieliby pod ogniem dronów i rakiet, ziemia-powietrze, tam jakoś dolecieć do tych 4-5 miejsc. Potem musieliby się wyładować, zabezpieczyć teren, zniszczyć pułapki, miny, które tam na pewno są przez Irańczyków rozstawione. Potem musiałby wejść do akcji wyspecjalizowany zespół, który potrafi sobie obsługiwać i radzić sobie z takim wysoko radioaktywnym, niebezpiecznym materiałem. Potem podstawić te ciężarówki, pojechać na jakieś lotnisko, załadować to. O, to lotnisko musiałoby być opanowane oczywiście wcześniej. Załadować to na te ciężarówki i wywieźć do Ameryki. No delikatnie mówiąc, bardzo, bardzo trudna operacja, nawet dla Navy SEALs i Delty. Ktoś powie, że Delta zrobiła Wenezueli taką akcję, ale tam się tego nikt nie spodziewał. Tutaj gazety o tym piszą. Dobrze, więc to mówiliśmy o tych 40-50 cylindrach metalowych, w których to się znajduje. No i wreszcie trzecia informacja, która się pojawiła w amerykańskiej prasie. Otóż Amerykanie, przepraszam, to akurat Irańczycy, mają takie przecieki, że Amerykanie przygotowują operację Haman. Miałaby ona, drodzy Państwo, uwaga, polegać na opanowaniu kluczowych lotnisk Bandar Abbas, Karemana Shah, Urmia i Tabriz. To są lotniska, które są położone na północy Iranu oraz na południu przy cieśninie Ormuz. Zaraz Wam to pokażę, bo nawet przygotowałem dla Was, tak, drodzy Państwo, mapę. Zobaczcie, to jest zaznaczone tutaj kółkami. Widzicie? To są te trzy na północy i to jest ta jedna w cieśninie Ormuz. Tutaj miałyby nastąpić trzy uderzenia, tu jedno. Jeżeli chodzi o północ, to jednocześnie do akcji mieliby wkroczyć kurdyjscy bojówkarze, rozumiem, gdzieś by tam przeszli z jakichś innych krajów i wspomogliby Amerykanów. Jak na razie, jak wiecie, Kurdowie niespecjalnie palą się do tego typu zabaw, no ale kto wie. Dobrze, jaki jest problem z kolei tutaj? No taki, że jest tam też obrona przeciwlotnicza, i tak nie bardzo rozumiem, jaki miałby być cel zdobycia tych czterech kluczowych lotnisk. Tutaj według amerykańskich przecieków chodziłoby o to, żeby przygotować po opanowaniu lotnisk, oczywiście lądowiska dla kolejnych samolotów z wojskiem i sprzętem, potem opanowanie tych wszystkich nuklearnych facilities, czyli tych fabryk, czy tam jakichś zakładów, ale również te południowe lądowanie, to na południu na tym jednym lotnisku, miałoby zabezpieczyć logistykę do odblokowania cieśniny Ormuz. No cóż, pachnie mi to Hostomelem 2.0. Obym się mylił, ale też bardzo, bardzo skomplikowana operacja dla sił powietrzno-desantowych, no bo opanować takie cztery lotniska, no to jeszcze można, ale potem jak się utrzymać na miejscu, jak będzie ciężko dostarczać tam dostawy sprzętu dla walczących żołnierzy, a Irańczycy sprowadzą tam swoje siły. Pachnie mi to trochę powtórką z operacji Market Garden. Plan był świetny, ale Niemcy, jak mówił generał Sosabowski, byli innego zdania i postanowili się bronić. I stąd cała ta operacja skończyła się fiaskiem. Słuchajcie, cały czas widzę tutaj dużo emocje wzbudza licznik osób, teraz spadł do 15 osób, ale po prostu na YouTubie coś się musiało wykrzaczyć. Wiem, że jest nas bardzo dużo, sądząc z tego, ilu was jest, więc stawiam, że jest nas 10 tysięcy. Dobra, okej. To są te trzy opcje, które ma przed sobą Trump na stole. To jest ta operacja Haman. I teraz bardzo interesująca sytuacja. Otóż zapytano Izraelczyków, czy jeżeli rozpocznie się ta operacja, no to wy pomożecie. Uwaga, drodzy Państwo, to jest oficjalna informacja. Izrael kategorycznie odmówił udziału w takiej operacji lądowej. Bardzo do niej zachęca Amerykanów, przekonuje Amerykanów, że tylko w ten sposób można pokonać reżim ajatollahów, ale nie zamierza brać sam udziału w takiej operacji. Co wy na to? Najpierw Izrael namówił Trumpa do tej wojny, ale jeżeli już operacja ma być bardziej skomplikowana i trudniejsza, czyli nieść ze sobą ryzyko śmierci żołnierzy, o nie, wtedy Izrael już brać udziału nie będzie. W związku z tym Izrael po prostu zamierza pokonać Iran i walczyć z Iranem do ostatniej kropli krwi amerykańskich żołnierzy. A żeby była historia jeszcze bardziej śmieszna, to wyobraźcie sobie, że Izrael oficjalnie zgłosił się podobno do Amerykanów, żeby swoje bazy rozmieścili na terenie Izraela, żeby zapewnić mu większą obronę, no bo tam byłaby wtedy obrona przeciwlotnicza przy tych bazach. W związku z tym naprawdę oni są niebywali, naprawdę, no szacun, że po prostu można takie numery robić, ale z drugiej strony Amerykanie, to jest chyba największa zagadka, dlaczego oni w ogóle takie rzeczy tolerują. No dobrze, drodzy Państwo, lecimy dalej z naszym przeglądem, co też się dzieje. Może zacznijmy teraz od wymiany rakiet, która jest naprawdę niesamowita, więc pierwsza rzecz, to już Wam mówiłem. Może zacznijmy od tego, jakie cele zostały zaatakowane w Iranie. Przede wszystkim, co jest zdumiewające, elektrownia Teheranu, co spowodowało wczoraj wieczorem już i dzisiaj w nocy totalny blackout, czyli Iran, konkretnie Teheran, pogrążył się w ciemnościach. Drodzy Państwo, według YouTube'a jest nas 11 osób teraz. Śmieszne. No dobrze. W związku z tym, co dalej? Okej, w ciemnościach się pokrążył Iran, jest to uderzenie w infrastrukturę energetyczną, a przypomnę, że Trump obiecał, że do 6 kwietnia przedłuża moratorium, czy też przedłuża zakaz uderzania w infrastrukturę krytyczną Iranu, bo 6 kwietnia mija termin ultimatum Donalda Trumpa. W związku z tym, jak widać, słowa słowami, a czyny czynami, albo znowu to Izrael rozrabia i robi coś wbrew Trumpowi, on nie jest w stanie się przeciwstawić. Uszkodzony został Bank Narodowy Iranu, ale uwaga, również, drodzy Państwo, zakład petrochemiczny w Tabriz, a więc znowu kolejny cel. Atakowany jest wspomniany Tabriz, Badar Ambas, Teheran i wyspa Keszm na cieśninie Hormuz. Także bardzo zmasowane bombardowania. Izraelczycy tam kolejne, wiecie, opublikują listy celów, które likwidują. Bardzo spektakularna jest oczywiście ta operacja, ale spektakularna jest również odpowiedź Iranu. Jakie główne są uderzenia? Po pierwsze, największa huta aluminium na świecie w Bahrajnie została porażona, co na pewno wpłynie na... Bardzo dziękuję Top Pop za wsparcie. Witam pana Sławka Wieczorka w gronie wspierających i zachęcam państwa do wspierania historii realnej, bo to dzięki wam możemy tak prężnie działać. Widzę, że duże emocje wywołuje na czacie fakt, że mamy 4000 zagłosowało w ankiecie, a pokazuje cały czas YouTube, że jest nas 11 osób. Napiszcie, może chcecie, żebym przeładował ten czat, może się nie zerwie. Coś jest z YouTube'em. To co? Przeładuję. Zobaczymy, co się wydarzy. Poczekajcie. Nic to nie dało. No dobra, lecimy dalej z koksem. Dobrze. Coś się chyba musiało YouTube'owi pokiczkać. No więc oczywiście bardzo wpłynie to na ceny aluminium. Dodam tylko, że 1,6 miliona ton rocznie, taka była moc tej wielkiej fabryki w Bahrajnie, Huty, i oczywiście ona została zredukowana teraz, moc przerobowa, więc no, złe informacje dla globalnej gospodarki. Kolejne bardzo groźne uderzenie to jest, otrzymał bezpośrednie trafienie bardzo potężne zakład odsalania wody w Kuwejcie, w Doha West. Zginął jeden hinduski pracownik. Ten zakład może odpowiadać nawet według niektórych źródeł za 40% odsalania wody w Kuwejcie, a w całym Kuwejcie 90% wody pochodzi z odsalania, bo jest to kraj, no, pustynny, uzależniony absolutnie od tej wody odsalanej. Mamy wiadomość wreszcie od jednego z naszych widzów, drodzy Państwo, na innym live'ie też był wcześniej dzisiaj i też licznik się zepsuł, czyli jest jakaś awaria YouTube'a, a my lecimy swoje. Zakładam, strzelam, że jest nas teraz 13,5 tysiąca. Dobrze, dlaczego oni uderzyli w tą stację odsalania wody w Kuwejcie? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta, jest to oko za oko, ząb za ząb. To jest taktyka Iranu, bardzo skuteczna. Wczoraj, jak was informowałem, Amerykanie lub Izraelczycy trzepnęli rakietami w zbiornik wody Haftkel. I było jasne, że Irańczycy odpowiedzą pięknym za nadobne, czyli klasyczna drabina eskalacyjna. Ty mi wydłubiesz oko, ja ci wydłubię oko. Cierpią oczywiście najbardziej państwa, które przyjęły Amerykanów na swój teren, państwa, z których znajdują się bazy, z których Amerykanie dokonują ataków na Iran. Dobrze, mówiliśmy o Hajfie. Hajfa otrzymała dwa trafienia co najmniej. To jest ta słynna rafineria zbudowana jeszcze przez Brytyjczyków. Ja przed chwilą oglądałem te filmiki dosłownie przed wejściem na antenę, bo to płonie teraz, w tej chwili. Kolejne rakiety spadają na Izrael. Widać, wygląda to w ten sposób, że jest jakiś taki wielki zbiornik paliwa, on płonie i coraz kolejne filmiki, które wskakują do sieci, pokazują, że są coraz większe kłęby dymu nad Haifą, cały port jest zadymiony, bardzo dobre trafienie z perspektywy oczywiście Iranu, a tragiczne z punktu widzenia Izraela, no bo pożar w rafinerii może się rozprzestrzenić i może dojść do katastrofy, również ekologicznej, bo drugie celne trafienie to jest fabryka chemiczna Adama obok Berszewy. Tam również widać gigantyczne kłęby dymu unoszące się nad tym, nad tą fabryką. Jest wielkie skażenie ekologiczne i izraelskie służby ratunkowe próbują tam ratować sytuację, ale sytuacja jest bardzo, bardzo poważna. Według Wall Street Journal Izrael już musi oszczędzać bardzo rakiety receptorów, antyrakiety, i nawet znalazłem gdzieś taką informację, że musi dokonywać już selekcji po raz pierwszy tego, co bronić, a czego nie bronić. To jest kompletna nowość, no bo Izraelczycy, jak pamiętacie, byli dumni ze swojego trzystrefowego takiego systemu obrony przeciwlotniczej, Arrow, żelazna kopuła i tak dalej, no a który miał pokrywać cały Izrael. Teraz już trzeba wybierać tylko infrastrukturę krytyczną, a nawet jak widzicie, infrastruktura krytyczna, tak jak fabryka chemiczna i Haifa, rafineria, otrzymały trafienia. Znalazłem nawet jakąś informację, którą nie mogę uwierzyć akurat, to znaczy, że zestrzeliwują tylko 2 na 10 obecnie. Nie wiem, no wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne odwrotne proporcje, ale gwoli ścisłości dzisiaj takie informacje się pojawiły na portalach branżowych. No dobrze, to jest tyle, jeżeli chodzi o te najpotężniejsze uderzenia. Jeszcze zaraz przekażę Wam kolejne informacje, co się dzieje na polach bitew, ale może przyszedł dobry moment na to, żeby zaprezentować, co tam słychać u Trumpinio, co też Trump mówi ciekawego, wspierający Seba. Witamy na pokładzie, witam wszystkich, którzy chcą wspierać Historię Realną, czy na Patronite, czy tu na YouTubie, czy tymi donatami, bo drodzy Państwo, dzięki temu możemy działać tak prężnie i macie codziennie dawkę informacji. Spędzam długie godziny przeglądając portale, gazety izraelskie, amerykańskie, żebyście mieli to w formie takiego 30-40 minutowego piguły, wszystko skondensowane. Także hasło Historii Realnej, naszych live'ów, zobacz, żeby być na bieżąco. Dobra, lecimy dalej. Trumpinio nie zwołał wielkiej konferencji, jaką była zapowiadana przez niektóre źródła na niedzielę, ale stał sobie w samolocie i odpowiadał na pytania dziennikarzy. I jak zawsze było trochę strasznie, trochę śmiesznie. Cóż też opowiadał? No opowiadał tak. Iran zgodził się na prawie wszystkie 15 punktów naszego planu pokojowego. No ciekawa wypowiedź, prawda? Problem polega na tym, że przed chwilą właśnie zeszło oficjalne oświadczenie MSZ Iranu. Amerykańskie propozycje są nierealistyczne, nieracjonalne i nieumiarkowane. Odrzucamy je. No także wiecie, Trump sam negocjuje ze sobą, jak piszą chyba niektórzy złośliwcy. Trump stwierdził również, że prowadzi rozmowy pośrednie i bezpośrednie. Tymczasem według Irańczyków żadnych bezpośrednich rozmów z Amerykanami nie ma. Rozmowy owszem są prowadzone, ale uwaga drodzy Państwo, za pośrednictwem Pakistanu, to znaczy ktoś coś komuś mówi, głuchy telefon, Pakistan odpowiada. Teraz tak jak pamiętacie, Trump, Pakistan za swoją rolę mediatora wynegocjował od Iranu przepuszczenie 20 tankowców pakistańskich, czy też pod pakistańską banderą z ropą. Trump powiedział, to prezent dla mnie, to jest ten piękny, wspaniały prezent, który jest dla mnie. Już przypominam, że wcześniej twierdził, że 8 tankowców Irańczycy mu sprezentowali, ale jakoś nikt tych tankowców nie widział. Więc jest to flota cieni 2.0. Potem co mówi Trump? Zapytany, czy będzie deal z Irańczykami, powiedział tak, prawdopodobnie zawrzemy tą umowę, choć może tego nie zrobimy. Ja przepraszam, że tak nad nim pastwię, bo wiecie, że to jest, mam ambiwalentne uczucia do Trumpa, ale naprawdę te jego konferencje prasowe są niebywałe, a hitem już tej konferencji w samolocie Air Force One było to, że na pewnym momencie dziennikarze, no wiecie, chcą prowadzić poważnie swoją pracę, zadają poważne pytania o wojnę, którą Trump prowadzi, a on wywlókł, słuchajcie, ze swojej kabiny do dziennikarzy taki wielki kawałek kartonu ze zdjęciem słynnej sali balowej, którą robi przy Białym Domu i powiedział, to będzie najwspanialsza, najpiękniejsza sala balowa. Jestem co prawda trochę zajęty wojną, ale to jest coś, nad czym teraz pracuję. Piękna sala balowa, nikt nie ma takiej pięknej sali balowej jak ja. Biały Dom zmieni się na zawsze. Oczywiście jak konserwator zabytków z Waszyngtonu i architekci amerykańscy słyszą tą historię, no to po prostu rwą sobie włosy z głowy, bo no, Biały Dom już nigdy nie będzie taki sam. Po tym jak Trumpinio dobuduje do niego salę balową, która będzie chyba 10 razy większa niż sam Biały Dom do tej pory. No ale dobra, kto mu zabroni? Co też ten Trump jeszcze śmiesznego opowiadał? Niech spojrzę. A, proszę bardzo, pytają go, co pan na to, że Irańczycy ustawili jakieś checkpointy w cieśninie Ormus, nie przepuszczają statków. Bardzo panu dziękuję, Adam, za wsparcie. Prosi pan, żebym zrobił ankietę. Ilu nas w zasadzie może teraz być? Nie zrobię tej ankiety, musiałbym teraz oderwać się od przekazywania tych informacji, tutaj wpisywać te wszystkie opcje, więc piszcie, ile obstawiacie, że nas obecnie jest. Ja stawiam, że 16 tysięcy. A licznik ile pokazuje? Kilkaset osób. Dobra. Co mówi Trump? Aha, zapytał go dziennikarz, a co pan na to, że Irańczycy nie przepuszczają statków i ustawili checkpoint w cieśninie Ormus? Na co Trump odpowiedział, słuchaj, ja bym mógł zamknąć ten checkpoint w 2 minuty, tak szybko, żeby ci się głowa zakręciła wokół osi. Taka odpowiedź Trumpa. Coś tu jeszcze śmiesznego. A właśnie, a propos, bardzo ciekawa historia. Iran już oficjalnie wprowadził to prawo, o którym wam mówiłem. Prawo, o które mówi, że każdy statek handlowy, czy to jest tankowiec, czy to jest kontenerowiec, czy to jest masowiec, czy Bóg wie co, czy gazowiec, będzie musiał płacić Irańczykom mytto. Obecnie to są 2 melony zielonych, ale pewnie będzie rosnąć, bo inflacja. Naprawdę sytuacja się, delikatnie mówiąc, wymyka spod kontroli. Dobrze, do Trumpa może jeszcze wrócimy, a tymczasem przegląd najważniejszych informacji w takim już telegraficznym skrócie, bo jest takich jeszcze 10 kluczowych spraw, które chciałbym wam powiedzieć. Po pierwsze, iracki samolot AN-52 wojskowy został zniszczony na lotnisku przez pocisk Iranu. Widać na zdjęciu uszkodzony, wyprute bebechy, jakieś kable, wiszą jakieś rury z silnika maszyny. Druga informacja, myślę, że również bardzo, bardzo interesujące, co też pokazuje, drodzy Państwo, że i sojusznicy i inne kraje w regionie też cierpią. Obecnie według danych marynarki handlowej jest 20 tysięcy, dziękuję za wsparcie panu Maciejowi, jest 20 tysięcy marynarzy, którzy utknęli na statkach w Zatoce Perskiej, na wlocie i wylocie z cieśniny Ormus. 8 zginęło na skutek rozmaitych ataków rakietowo-dronowych. Premie oczywiście armatorzy przewidują za ten przestój dla tych ludzi, również za przebywanie w strefie walk, a więc niebezpiecznej. Związki zawodowe walczą o pieniądze dla nich, ale to, co jest najbardziej tragiczne w tym wszystkim z naszej perspektywy, że tam jest kilkuset Polaków niestety na tych statkach. Więc no, sytuacja jest niewesoła. Jeden z marynarzy cytowanych w tym artykule, który wam teraz streszczam, powiedział, że sytuacja była jak na Gwiezdnych Wojnach. We wszystkie strony, oni byli w środku tej cieśniny, latały im nad głowami rakiety w lewo i w prawo, latały, pływały jakieś drony, no po prostu otarli się o śmierć. Teraz bardzo interesująca historia, bo Trump znowu powtórzył, że następna będzie Kuba. Kuba, która ma wpaść jak dojrzała śliwka do Trumpa, do koszyczka Donalda Trumpa, ale sytuacja jest o tyle skomplikowana, że pomysłem na przechwycenie Kuby było to, żeby po odcięciu ropy z Wenezueli po prostu ją wykończyć gospodarczo, no bo bez ropy się musi załamać. I teraz jakaś niezdumiewająca decyzja Trumpa, to znaczy Trump dał zielone światło, żeby rosyjski tankowiec, na którym płynie 730 tysięcy baryłek ropy, tankowiec Anatolij Kołodkin, wpłynął do portu na Kubie i uratował Kubę. Dlaczego? Wszyscy się zastanawiają, no bo przecież mówiłem wam już o tym, że Rosjanie dają targeting, czyli dane satelitarne do Irańczykom i dzięki tym danym giną, czy też ranni zostają amerykańscy żołnierze, a tutaj takie ustępstwo na rzecz Putina. Do tej pory te statki, były takie sytuacje, pamiętacie, że Amerykanie nie wahali się zatrzymać takich rosyjskich statków, prowadzić tam komandosów, wziąć do niewoli załogę, a tutaj Trump na to pozwolił. Bardzo, bardzo dziwna i zagadkowa sprawa. Mamy, drodzy Państwo, kolejne wsparcie, niech ja spojrzę. Andrzej Mikołaj, pięknie, bardzo dziękuję. I wsparcie jest na wymianę licznika. Dobrze, zadzwonię jutro do Doliny Krzemowej w Kalifornii i poproszę o to. Dobra, teraz tak. W Libanie, gdzie trwa izraelska operacja, już izraelskie siły dotarły lądowe do rzeki Litani, czyli zajęły cały południowy Liban. Jak pamiętacie, to jest taki pas ze 40 kilometrów i jak pamiętacie, ludność cywilna, ponad 1 000 000 osób została stamtąd wypędzona i już okupacja dzisiaj stała się faktem, bo Izraelczycy doszli do rzeki i jak wczoraj was informowałem, wczoraj był taki, naprawdę polecam wam, jeżeli nie widzieliście niedzielnego live'a, obejrzyjcie sobie, wczorajszy odcinek, jego leitmotivem były po prostu zbrodnie na ludności cywilnej i rozmaite inne łamanie praw wojny. Opowiedziałem tam wam między innymi o dziennikarzu libańskim, który został zabity celowo z premedytacją przez Izraelczyków, którzy trzepnęli rakietą w jego samochód i się pochwalili, wyobraźcie sobie, na mediach społecznościowych, że on tak naprawdę był terrorystą przebranym za dziennikarza. I jako dowód pokazali zdjęcie, na którym on w części jest w stroju dziennikarza, a w części w stroju terrorysty z Hezbollahu. I teraz uwaga, dziennikarze inni zapytali o to zdjęcie i z rozbrajającą po prostu szczerością Izraelczycy przyznali, że to zdjęcie, które miało obciążać tego zabitego dziennikarza, zostało przez nich przygotowane w Photoshopie, ponieważ IDF, izraelskie siły zbrojne, nie dysponowały zdjęciem Denata w stroju terrorysty, dysponowały tylko w stroju dziennikarza. Jest to, słuchajcie, totalna barbaria. Ten człowiek, tak jak wam mówiłem wczoraj, nie był obiektywny, bo tak, ale też dziennikarze izraelscy bardzo często nie są obiektywni. Jego bronią, terrorysty w cudzysłowie, był mikrofon, a został po prostu zgładzony, tylko dlatego zabity z pełną premedytacją. Izrael to twierdzi, że to jest sukces, no bo po prostu informował swoich widzów o tym, co izraelskie wojsko wyprawia. I co ciekawe, w internecie pokazano wiele zdjęć, na których on robił wywiady z izraelskimi żołnierzami, podchodził do nich gdzieś tam w południowym Libanie i na zachodnim brzegu Jordanu. Nigdy nic mu się nie stało, nigdy wcześniej nie był traktowany jako terrorysta, teraz go zabito. No nie jest tajemnicą, że po prostu dantejskie sceny dzieją się w tym południowym Libanie i Izrael nie chce, żeby świat się o tym dowiedział. Straszliwie cierpią między innymi chrześcijanie. Izrael niszczy chrześcijańskie wioski, kościoły, statuety, jakieś tam, wiecie, przydrożne kapliczki, jakaś totalna tam następuje demolka, co stoi w jaskrawej sprzeczności z twierdzeniem oficjalnej propagandy, że to jest walka ze strasznym islamem, bo chrześcijanie też padają ofiarą tych straszliwych czystek w południowym Libanie. No dobrze, także tyle o tym Photoshopie. Wydaje mi się, że to jest po prostu kosmos. Dobra, co dalej? Washington Post. Od początku wojny Amerykanom i Izraelczykom udało się zniszczyć 4 fabryki rakiet i 29 wyrzutni rakiet irańskich. To jest, drodzy Państwo, czy dużo, czy mało, no trudno powiedzieć, ale według tych komunikatów amerykańskich oficjalnych było tego znacznie więcej. Iran zachował możliwość odtwarzania swojego potencjału i zachował, wbrew temu, co mówi Trump, możliwość uderzeń rakietowych. Teraz tak, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała w takim specjalnym oświadczeniu, że został uszkodzony przez koalicję amerykańsko-izraelską zakład produkcji ciężkiej wody w Khorobat. Jest to oczywiście zakład nuklearny. On się już nie nadaje do użytku. Niebezpiecznie się bawią chłopcy, tak bym dodał. Domyślam się, że to oczywiście robi IDF, a konkretnie siły powietrzne, no nie IDF, tylko EAF, bo no, rozumiem, że to ma być coś w stylu jakiegoś wycieku radioaktywnego. Jeżeli by do czegoś takiego doszło, no to jest to bardzo, bardzo nieodpowiedzialne. Skutki mogą być podobne jak, nie wiem, skutki wybuchu atomowego, to znaczy jakieś wielkie skażenie radiacyjne. Jest to chyba 4. czy 5, tak? Śledzicie nasze live'y, atak na infrastrukturę, na działający reaktor w ogóle też oni przecież atakowali na terenie Iranu. No dobrze, to teraz tak. Ludność cywilna, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Wczoraj dużą część naszego live'a poświęciliśmy cierpieniom zwykłych ludzi, którzy są w Iranie, znajdują się pod bombami. I teraz kolejna informacja. Doszła amerykańska prasa w wyniku dziennikarskiego śledztwa opublikowała no, absolutnie szokującą informację o kolejnej tragedii ludności cywilnej pod amerykańskimi bombami. Pamiętacie szkołę zbombardowaną w Minab w pierwszych dniach operacji, gdzie zginęło 175 osób, głównie uczennice, głównie dziewczynki. Dziękuję bardzo za wsparcie. Kilro, super. No to nie był jedyny taki przypadek. Wyobraźcie sobie, że 9 marca w miejscowości Lamert amerykański najprawdopodobniej pocisk uderzył, uwaga, w halę sportową młodzieżową, która jest chyba częścią szkoły, w której akurat odbywał się mecz siatkówki, trening dziewczynek. Zginęło 21 ofiar, trener między innymi, i potwierdzony jest śmierć 10-latki i 11-latki. Według New York Timesa problem polegał na tym, że to była jakaś rakieta do tej pory nigdy nie testowana w boju. Amerykanie chyba chcieli ją wypróbować, ale to nawet nie jest to, nie było. Aha, ale co ciekawe, ona chyba działa na zasadzie coś w stylu kasetówki. Widzieliście, że Izrael teraz krzyczy i ma słuszne zresztą pretensje, bo to jest wbrew prawu międzynarodowemu, że Iran używa broni kasetowej nad miastami. To też było coś w stylu kasetówki, bo filmy pokazują, że tam jakieś odłamki, eksplozja nastąpiła nad tą szkołą i odłamki pokierszowały tam ludzi, poniszczyły ten budynek. I teraz tak, problem chyba, dla którego doszło do tego, jest to, że po drugiej stronie płotu, tu przygotowałem dla Was mapę, zobaczcie, tu jest szkoła i hala sportowa, widzicie? Potem poniżej macie płot i jest jakaś infrastruktura, koszary czy coś, Korpusu Strażników Rewolucji, konkretnie wywiadu. Tu jest Strażnicy Rewolucji, a tutaj wywiad. Widzicie? W związku z tym po prostu komuś się pomyliło. A najbardziej wstrząsające jest to, że w jednej z informacji widziałem, że się pomyliło, owszem, wiecie komu? Sztucznej inteligencji. Że przy takiej ilości celów, czyli tam nie wiem, 11 tysięcy celów już Amerykanie się chwalą, że zbombardowali, no nie ma możliwości, żeby 11 tysięcy celów zostało w tak szybkim czasie wytypowane przez ludzi, przez wywiad, wiecie, to jest bardzo mozolna praca, trzeba mieć analizę zdjęć satelitarnych i tak dalej, i tak dalej. I żeby skrócić tą całą pętlę decyzyjną, oszczędzić na kosztach i przyspieszyć całą operację, Amerykanie podobno mają używać sztucznej inteligencji. I to sztuczna inteligencja się machnęła i zamiast na południu nie od płotu budynek razić, czyli tego wywiadu, czy też ten budynek koszary Strażników Rewolucji uderzył w szkołę, w której dziewczynki grały w siatkówkę. No jakaś kompletna makabra i coś czuję i obawiam się, że więcej takich informacji będzie się przedostawało do prasy. Dowództwo amerykańskie CENTCOM, dwukropek, zdajemy sobie sprawę z informacji o tym incydencie, podjęliśmy śledztwo. Jakie będą efekty tego śledztwa, no to oczywiście zobaczymy. Proszę bardzo, Tomasz, dziękuję za świetny wywiad na goniec.pl, dziękuję panu ja z kolei za super wsparcie. Nie wiem, całe to używanie do targetowania sztucznej inteligencji wydaje mi się co najmniej dwuznaczne moralnie. I teraz tak, w magazynie New York Books pokazał się artykuł, według którego Izrael, a razem z nim Ameryka, prowadzą wojnę w Libanie i w Iranie zgodną z doktryną Gazy. Cóż to jest ta doktryna Gazy? To jest po prostu totalna demolka infrastruktury krytycznej, uderzanie nie w reżim, tylko w zwykłych cywili, bombardowania szkół, bombardowania budynków mieszkalnych i również oczywiście szpitali i centrów medycznych. Według autorki tego raportu w sumie 65 tysięcy budynków cywilnych ucierpiało w tych atakach, powtarzam, 65 tysięcy, w tym 236 szpitali i centrów medycznych. Czy to może być, drodzy Państwo, przypadek? Rozumiem, jeden szpital, dwa, trzy, ale 236 szpitali i centrów medycznych, a z kolei w Libanie 128 szpitali i centrów medycznych zostało zaatakowanych. Wczoraj mówiłem Wam o tym koszmarze, jakim było zniszczenie centrum medycznego w Libanie, zburzony został budynek, zginęło tam chyba z 10 medyków i wypalił się i zniszczony został ambulans. I dzisiaj jest IDF wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie i napisali: zabiliśmy terrorystów, którzy w przebraniu medyków używali do swoich niecnych celów ambulansu. Jak myślicie, jakie dowody przedstawili na to twierdzenie? Jak zawsze, zero. Jest to naprawdę kuriozalne. Kuriozalne. I tak można wszystko udowodnić, drodzy Państwo. Zabiłem dziecko, bo rzuciło się na mnie z nożem. Czemu nie? Jestem po prostu zszokowany tym, bo... No ale z drugiej strony dlaczego? No po tym, co Izrael zrobił w Strefie Gazy, nic nie powinno nas dziwić, tylko jestem zdumiony tym, że Amerykanie cały czas twierdzą, że jest to wojna sprawiedliwa, just war, że oni reprezentują siłę dobra przeciwko jakimś straszliwym, złym, wiecie, siedzącym w oparach jakichś dymów z klimatów tysiąca i jednej nocy islamistów. No to jak jest w praktyce, no to widzicie po tych danych. I teraz tak, ja przygotowałem również dla was dane irańskie. Aha, poczekajcie, jeszcze jedna rzecz. Jak już jesteśmy przy tym, to jest naprawdę niesamowity tweet Trumpa, który mówi, który napisał tak: cóż to była za noc w Iranie, pisze Trump. Naprawdę niesamowita. Zniszczyliśmy tyle wspaniałych celi, które wcześniej chcieliśmy zniszczyć. No to widzicie, jakie to są właśnie cele. W dużej mierze są to szpitale, centra medyczne, budynki cywilne. Obejrzyjcie wczorajszego live'a, będziecie zszokowani. Cytuję tam fragmenty reportażu BBC, który opowiada o gehennie tych ludzi, którzy się tam znaleźli. Proszę bardzo, to jest ten tweet Trumpa. Zobaczcie, wielki dzień w Iranie. No cudownie, nasze wspaniałe wojsko, tyle celów trafiło, a na końcu God bless you, czyli jeszcze Boga do tego wszystkiego Trump miesza, podobnie jak Hexet. Dobra, ale teraz do czego zmierzam? Przygotowałem też dla was oficjalne dane irańskie, jeżeli chodzi o pierwszy miesiąc operacji, bo przypominam, że 28 minął miesiąc operacji, tak? Ta wojna już trwa 4 tygodnie. Podejdźmy, drodzy Państwo, proponuję, do tych danych ostrożnie, ponieważ no, są to dane oficjalne reżimu, no a wiecie, jak to jest, prawda? Zawsze na wojnach propaganda działa w ten sposób, że się wyolbrzymia krzywdy, które się zeznało od kogoś i ukrywa się własne zbrodnie. Znamy to doskonale z naszej polityki historycznej, która w ogóle na takim założeniu się opiera, prawda? Na tych dwóch założeniach. Ale gwoli ścisłości, skoro cytujemy źródła amerykańskie, no to zacytujmy też oczywiście źródła irańskie. I ambasada Iranu w Polsce donosi: miesiąc po rozpoczęciu brutalnej, nielegalnej agresji Stanów Zjednoczonych oraz terrorystycznego reżimu Izraela przeciwko Iranowi, skala zniszczeń domów, uwaga drodzy Państwo, mieszkalnych, obiektów handlowych, centrów miejskich, edukacyjnych, medycznych i ratunkowych przedstawia się następująco. I teraz trzymajcie się. 102 tysiące obiektów cywilnych, 21 tysięcy obiektów handlowych w prowincjach, 80 212 mieszkań w prowincjach, 39 369 mieszkań i lokali handlowych w Teheranie, 296 ośrodków zdrowia, lecznictwa i ratownictwa medycznego, 600 szkół, uczelni i ośrodków edukacyjnych, 18 ośrodków Czerwonego Półksiężyca, 48 pojazdów operacyjnych, ratowniczych i pomocowych, 46 karetek Czerwonego Półksiężyca i Pogotowia Ratunkowego, 3 śmigłowce ratownicze Czerwonego Półksiężyca i Pogotowia. I konkluzja. Milczenie i brak odpowiedzialności rządów oraz organizacji międzynarodowych wobec tragedii w Gazie i południowym Libanie dały zielone światło popełnianiu kolejnych zbrodni przez tę przestępczą i łamiącą prawo grupę, tym razem wobec ludności Iranu. Czy istnieją jeszcze oczy i uszy zdolne widzieć i usłyszeć te powtarzające się zbrodnie przeciwko ludzkości? Zobaczcie, to jest to zestawienie. Potem po live możecie sobie to zapauzować i przeczytać dokładnie te dane. To jest, podaję to za portalem, przepraszam, za profilem oficjalnym Iran in Poland. Teraz tak, no podzielmy sobie to przez dwa nawet, a nawet przez trzy, bo uznajmy, że to jest propaganda strasznego reżimu ajatollahów. No ale dobra, zobaczcie, co tam się wyprawia. Totalne piekło. Te dane, które wam teraz podałem, to jest trochę taki follow-up do wczorajszego naszego live'a. Bardzo dziękuję Waci89 za wsparcie. Pozdrawiam z Bristolu. No super, pozdrawiamy Bristol i naprawdę, drodzy Państwo, zachęcam do wspierania nas na Patronite, na YouTubie i tutaj na tych naszych live'ach w formie tych donate'ów, bo dzięki temu możemy się nie gryźć w język, kiedy opowiadamy o tym, co tam się naprawdę dzieje w Libanie i w Iranie, tak jak przed chwilą, możemy zachować niezależność, bo się nie musimy przejmować problemami, z jakimi borykają się kanały niezależne, no ale przede wszystkim ja mogę rzucić wszystko i przygotowywać dla Was nie tylko stałe odcinki, przypominam, w poniedziałki, środy, piątki i niedziele, kiedy rozmawiam z gośćmi, ale również codzienne live'y. Dobra, także dziękuję bardzo, bardzo wszystkim patronom za to wsparcie. Lecimy dalej z informacjami z Izraela. Izrael, jak donoszą międzynarodowe agencje, w 25 lat, czyli w tej ostatnim ćwierćwieczu, od 2000 do 2025 roku, zabił więcej dziennikarzy niż wszystkie organizacje terrorystyczne na całym świecie razem wzięte. Terroryści zabili 121 dziennikarzy, Izrael 268. Czyli grubo ponad dwa razy więcej. Teraz tak, prezydent Pereshkian Iranu ma następującą wiadomość do narodu amerykańskiego, który, jak wiecie, wyszedł na ulicę i w ramach tych protestów No Kings, tam podobno 8 milionów ludzi według organizatorów wzięło udział w kilkuset miastach w 50 stanach w antytrumpowskich demonstracjach. I prezydent Masoud Pezeshkian, prezydent Iranu, ma taki message do amerykańskiego narodu. Amerykanie, wiem, że macie dość strategii Israel first, czyli Izrael na pierwszym miejscu. Macie dość tego, że Izrael rządzi amerykańską demokracją. Dobrze. Skomentowałbym, ale chyba samo się komentuje. Dobrze, teraz tak, mówiłem Wam już o tym, że najbardziej cierpią nie Amerykanie, którzy tam sobie porozstawiali tą obronę przeciwlotniczą, straty amerykańskie to 13 zabitych i 300 rannych, ale oczywiście najbardziej bezbronne państwa Zatoki Perskiej, które się przejechały na amerykańskiej pomocy, czy też obietnicy obrony może w ten sposób i teraz sypią się na nich pociski. Jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego teraz Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie zaprosiły do siebie Zełenskiego i w trybie pilnym podpisują umowy z Ukrainą, żeby ich ratowała przed dronami i przed wojną asymetryczną Iranu, no to teraz uwaga, odpowiedź. Ale zanim ją usłyszycie, jeszcze podziękuję naszemu patronowi Leonardo. Bardzo panu dziękuję za wsparcie. Otóż na kraje Zatoki Perskiej, czyli nie mówię teraz o Izraelu, tylko same kraje Zatoki Perskiej, spadło 5609 dronów przez ten miesiąc, 1187 rakiet, 5609 w sumie pocisków, z czego 1187 rakiet i 4422 drony. O, najbardziej ucierpiały Zjednoczone Emiraty Arabskie, 2228 pocisków, Arabia Saudyjska 1089 pocisków, Kuwait 786 pocisków, Boże, ile tego jest? Katar 694 pociski, Bahrain 559, Jordania 250, Oman 24. Dodajcie sobie do tego jeszcze, nie wiem, z 1200, podobno gdzieś kiedyś pamiętam, czytałem parę dni temu, pocisków na Izrael. I teraz złóżmy to do kupy i zestawmy to ze stwierdzeniem Trumpinio, który stwierdził, że oni już nie mają z czego strzelać, bośmy im zniszczyli 99% ich rakiet i dronów. No nieźle. To jeżeli to jest 1%, to nie chciałbym, nie chcę wiedzieć, skąd oni tyle mieli tego. Oczywiście żartuję, bo Trump mówi, co mówi. Dobrze, coż to dalej? Aha, no właśnie. Drodzy Państwo, w palmową niedzielę zdarzyła się rzecz nieprawdopodobna. Otóż nuncjusz łaciński, kardynał katolicki, nie został przez Izraelczyków wpuszczony. On nazywa się Pier Battista Piazzaballi. Izraelczycy nie wpuścili go. Jest to pierwszy taki przypadek w historii do Bazyliki Grobu Pańskiego. Wyobrażacie sobie coś takiego, żeby nie pozwolili mu odprawić mszy z okazji Niedzieli Palmowej. Ja byłem wielokrotnie na Starym Mieście w Izraelu, w Jerozolimie i tam bardzo często wokół miejsc świętych rozstawiają się zamaskowani izraelscy policjanci i żołnierze i robią wiernym rozmaite problemy. no bo nie ma co ukrywać, już nie mówiąc o tych ultraortodoksach, którzy plują na zakonnice, jeżeli idą chrześcijańskie pielgrzymki, to kopią tych ludzi, plują, rzucają w nich kamieniami. Jednym słowem, chrześcijanie spotykają się z ustawiczną wrogością ze strony tych radykałów na terenie Starego Miasta w Jerozolimie, gdzie są miejsca święte. Nastąpiło gigantyczne oburzenie świata, między innymi nasz prezydent Nawrocki napisał, że też jest oburzony tym, że nie wpuszczono tego kardynała po raz pierwszy w historii, słuchajcie, żeby odprawił mszę w Bazylice Grobu Pańskiego. Skandal międzynarodowy, Włochy wezwały izraelskiego ambasadora na dywanik i nawet bardzo ostrożnie, tak żeby nikogo nie urazić, ale swoje niezadowolenie, nawet fanatyczny, sionistyczny ambasador USA wydał Huckabee, pamiętacie jego rozmaite kuriozalne wypowiedzi, i też powiedział, że to bardzo niezręczne i niedobre. W związku z tym niewiele to pozostawiło pola do manewru i Bibi Netanyahu opublikował tweeta, w którym napisał, że no, źle się stało, to oczywiście były względy bezpieczeństwa, chodziło o to, żeby biednemu kardynałowi nic się nie stało, żeby przypadkiem irańska rakieta w niego nie trafiła. Naprawdę to powiedział, to wina Irańczyków, no ale oczywiście ma pełny dostęp teraz do bazyliki i nie przeprosił Bibi, ale powiedział, że może jak chce, to może wejść. No problem polega tylko na to, że dzisiaj jest poniedziałek i co mu po tym? Co po tym? Najbliższa niedziela palmowa będzie za rok. W związku z tym widziałem jakieś takie komentarze, no fajnie, że Izrael naprawił swój błąd. No jak naprawił? Po pierwsze było to złośliwe działanie wymierzone w chrześcijan na całym świecie, bo to jest obraza dla wszystkich wiernych, ale po drugie oczywiście co z tego? Niedziela palmowa już przeszła, w związku z tym najbliższa okazja będzie za rok. Bardzo bulwersująca sprawa. Cieszę się, że prezydent Nawrocki, z tego co widziałem, też zajął w tej sprawie bardzo zdecydowane stanowisko. Dzięki za twoją pracę. Pozdrawiam ze Szwajcarii. Micro, a ja dziękuję za super wsparcie. Dobra. To musiałem poruszyć ten problem, bo on wywołał, jak wiecie, wielkie, wielkie zaniepokojenie. Zmierzamy do końca już, bo widzę, że Boż, tyle jest tych wiadomości. Słuchajcie, ja mam cały czas takie poczucie, że nie powiedziałem wam wszystkiego. Tyle naprawdę się wydarzyło przez ostatnie 24 godziny i wydarzy się prawdopodobnie przez najbliższe 24 jeszcze więcej, więc jutro we wtorek o 12 zapraszam Państwa na kolejnego live'a. Iran. Zaatakujemy domy amerykańskich i izraelskich polityków. Są oni uzasadnionym celem po tym, jak nasi politycy zostali zabici przez Amerykanów i Izraelczyków. Oczywiście to jest tylko gadanie, bo przynajmniej jeżeli chodzi o Amerykanów, to niewiele mogą wskórać, chociaż wczoraj była niezła panika, bo jak na Palm Beach International Airport na Florydzie startował Air Force One, to nagle wyobraźcie sobie, że się pojawił jakiś niezidentyfikowany dron. I pierwsze informacje, które się pojawiły, to były takie, że to być może próba rozwalenia dronem Air Force One z Trumpem na pokładzie. Oczywiście to najprawdopodobniej może to był jakiś dowcipniś, nie jest to jeszcze wyjaśnione przez amerykańskie służby, no ale wszyscy tam zostali, Secret Service, postawieni po prostu do pionu i panika totalna. Być może, że to jakiś małolat tam sobie, wiecie, testował jakiegoś drona, no ale sytuacja bardzo niepokojąca. No dobrze, takie rzeczy na Florydzie, o tym wam mówiłem. Dobrze, i na koniec informacja, drodzy Państwo, dotycząca spraw polskich. Otóż, jak wiecie, problem polega na tym, że w Libanie stacjonuje UNIFIL, siły międzynarodowe, błękitne hełmy. No i teraz, kiedy Izrael tam prowadzi te swoje operacje, żołnierze są zagrożeni. Jeden żołnierz został niestety zabity, poległ w wyniku eksplozji pocisku, tak to zostało ujęte. Nie wiem, ciekawe, kto go wystrzelił. No i niestety bardzo, bardzo zła informacja. Minister Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, podał na swoim X-ie informację, że ranny został niestety Polak. Całe szczęście jego życiu, polskiemu żołnierzowi, nie grozi niebezpieczeństwo. Jeżeli ogląda nas jego rodzina, no to oczywiście łączymy się z Państwem w bólu. Mam nadzieję, że szybko zostanie ten żołnierz ewakuowany do Polski. Podobno to jest jakiś czołg pułapka, przepraszam, bomba pułapka przy drodze. Nie wiem. Sprawa ma być dokładnie i dogłębnie zbadana, ale myślę, że może już przyszła pora, żeby ewakuować tych naszych chłopaków stamtąd. I tak tam nie ma sensu ta misja, w tym sensie, że jak Izraelczycy szaleją tam na tych swoich czołgach, to te błękitne hełmy się chowają w schronach. No. Więc ani Libańczycy biedni, którzy tam są terroryzowani, nie mają żadnego z tych sił rozjemczych pożytku, a oni mogą stać się tylko celem jakiegoś ataku, a potem Izrael powie ups. Więc zabierajmy stamtąd naszych chłopaków. Drodzy Państwo, tyle jeżeli chodzi o przegląd najważniejszych wiadomości. Bardzo długi był dzisiaj, no ale dużo, dużo się dzieje. Plan gry jest następujący. To był live. Dzisiaj o godzinie 20 normalnie będzie odcinek. Gościem będzie pan Zbigniew Parafianowicz. To już bardzo, bardzo Państwa zapraszam. Jeden z ulubionych Waszych gości. Gości historii realnej. Będziemy rozmawiać o opcjach, jakie ma Trump przed sobą. Zapytam też o cenę wizyty prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. No myślę, że szykuje się bardzo, bardzo ciekawy odcinek. Także dzisiaj dwa razy się zobaczymy. Będzie jeszcze jedna rozmowa w historii realnej, a kolejny live oczywiście jutro o 12. Także przegląd najważniejszych informacji dnia uważam za zamknięty. Przechodzimy do sekcji pytań i odpowiedzi. Jeżeli macie ochotę, zadawajcie pytania, proszę dać małpkę, a potem napisać historia realna. Wtedy w tym całym pędzącym czacie ja mogę w łatwy sposób wychwycić Wasze pytania, bo podświetlają mi się na czerwono. No dobrze. Oczywiście polski dron versus rosyjski dron jest bardziej opłacalny niż Patriot versus dron, ale gdzie tu asymetria? To jest jak czołg versus czołg. Rosjanie zawsze będą mieć ich więcej. Dronów? No niekoniecznie. No właśnie, czołgów będą mieć więcej. Dronów? Niekoniecznie. Możemy mieć dużo dronów. Teraz nawet mówiliśmy, że razem z Estończykami, tak? Przepraszam, że się pomylę, jakieś systemy tanie, antydronowe zbudowaliśmy. Gdzieś widziałem, że ma być 10 tysięcy rocznie. Jeżeli oddać polskiemu biznesowi, a nie robić to na zasadzie jakichś przetargów przez jakieś molochy zbrojeniowe państwowe jak w PRL-u, jeżeli włączyć prywatny polski biznes do produkcji dronów, to zaraz będziemy mieli milion dronów. Ja wierzę w polski biznes. Horyzont możliwości. Czy z tego wszystkiego może być coś dobrego dla nas? Jeśli USA przejmie kontrolę nad ropą, to będzie miała przewagę nad Chinami i Rosją. Może Trump jest geniuszem? No może. Dobrze, jak przejmie, to przyznam panu rację. Dobrze, jak Trump przejmie, pokona reżim Ayatollahów, przejmie całą ropę irańską, no tak, rzeczywiście wtedy będą to szachy 5D, a on zrobi mata. Ale jak na razie muszę powiedzieć, że już wojna trwa 4 tygodnie i 3 dni, tak? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. No i jakoś nie bardzo wiadomo, jak to zrobić, jak osiągnąć ten cel, więc po prostu jest impas. Trump drepcze w miejscu i nie wie, co zrobić. Zobaczymy. A ta cała interwencja, jeszcze dodam, lądowa, no to gigantyczne ryzyko, naprawdę gigantyczne ryzyko i również polityczne. Widziałem jakąś analizę, że Republikanie straciliby 70-80 miejsc w kongresie, gdyby to do tego doszło. Jak pan uważa, czy Iran w akcie desperacji może się uciec do użycia brudnej bomby nad Izraelem? Marcin Voyager. No, może spróbować, oczywiście, bo ma środki przenoszenia. Nie wiem, jak się taką bombę majstruje, bo nie jestem fizykiem, no ale zakładam, że jak się ma ten wzbogacony uran, no to można coś tam takiego zmajstrować. Więc powiedziałbym, że prawdopodobieństwo użycia brudnej bomby przez Iran jest takie samo jak użycie prawdziwej, normalnej głowicy jądrowej przez Izrael, żeby dokończyć, że tak powiem w cudzysłowie, i dobić reżim Ajatollahów. Pamiętajmy, jak na razie to dwa atomowe państwa zaatakowało państwo, które nie jest państwem atomowym, jeżeli chodzi przynajmniej o broń. A to, że o tym Trump opowiada, no to przecież wiadomo, że to jest tylko pretekst, tak jak w przypadku wojny w Iraku i weapons of mass destruction. Do dzisiaj tego szukają. Dobra. Kolejne pytanie. Maciej, jak to jest możliwe, że w społeczeństwie USA doszło do tak krótkim odcinku czasu, do tak ogromnej radykalizacji? Oj, no dobre pytanie, to by trzeba pana Andrzeja Kochuta, naszego amerykanistę, zapytać dlaczego. No ja myślę, że w ogóle świat się jakoś tak bardzo polaryzuje, też przez media społecznościowe, przez to, że my mamy, wiecie, no te konflikty wszystkie narastają. U nas też mamy swoją własną wojenkę Tutsi i Hutu, bardzo zaciekłą, więc rzeczywiście ta amerykańska scena polityczna się bardzo mocno zradykalizowała. Mnie jednak interesuje coś innego, co się stało, że Trump tak zmienił zdanie. Twierdził, że tylko idiota mógłby wpakować Amerykę w kolejną wojnę na Bliskim Wschodzie, no i patrzcie. Piotr, kup sobie nową kamerę. Jak mam sobie kupić nową kamerę, jak jest kamera super HD i lepszej nie ma na świecie? Dzisiaj YouTube położył sprawę, zarówno jeżeli chodzi o tę taką mrzaweczkę delikatną, którą ja też widzę, jak i licznik widzów, który się zaciął na samym początku, ale tutaj widzowie informowali, że byli też dzisiaj na innych live'ach i dokładnie te same problemy były. Także YouTube, na którym się spotykamy, jest rewelacyjną platformą, no ale czasami mogą się zdarzyć i kłopoty techniczne, ale my się nie przyjmujemy i robimy swoje. Dobra. Okej. Panie Piotrze, pan Jacek często mówi, to jest pytanie od Wołówek, o deregulacji. Tymczasem Zełenski narzekał wczoraj na prywatne firmy, już zaczynają sprzedawać drony do innych państw, wzywa do większej kontroli. No cóż, to niech sobie sprzedają, niech zarabiają i płacą podatki od tego. Niech Zełenski nie marudzi, naprawdę jest w dobrej sytuacji. No. Jak mają na zbyciu, niech sprzedają. Dobra, Grzesiek. Doktor Szewko twierdzi, że Pakistan nigdy nie zaatakuje Iranu. Izrael też odmawia wsparcia. Kto za tym może wysłać jeszcze wojska lądowe? Nikt. Mam nadzieję, że nikt. Nawet Brytyjczycy już teraz powiedzieli oficjalnie, że nie wezmą udziału w wojnie Trumpa. Dlaczego? Bo zobaczcie, no Trump z nikim tej wojny nie skonsultował. Nie pytał NATO o zdanie. Jak się zaczęły problemy, proszę NATO na ratunek, wy umierajcie, a nie my. Czyli splendorem swojej szybkiej, trzydniowej operacji specjalnej nie chciał się z nami dzielić, a kosztami i tej wojny jak najchętniej. No, tak nie będzie. Okej. YouTube rewelacyjną platformą, a cenzura? Pyta pan Szymon. No wie pan co, powiem panu szczerze, ze wszystkich plusów i minusów, no to jednak chyba plusy są większe. Sam fakt, że możemy sobie tutaj pogadać. Tak, oczywiście, jak każdy z twórców narzekam, irytuje się, jak są jakieś odcinki demonetyzowane, stąd ten koalang doktora Szewki i te wszystkie rzeczy, no ale tak powiedzmy sobie szczerze, ja całe życie pracowałem w prasie pisanej i zupełnie inny jest kontakt z publicznością, zupełnie inna formuła, inaczej i też jestem wolny, prawda, no bo nie pracuję nie muszę pracować do żadnego konsorcjum wielkiego, więc YouTube przy wszystkich swoich mankamentach, które warto poprawić oczywiście, jest jednak fantastyczną platformą, która daje wyzwolenie dziennikarzom z okowów wielkiej korporacji, czyli nie jesteśmy już, nie wiem, nie pracujemy na kogoś innego, tylko na siebie samych, prawda, więc jest to fajne, ale po drugie, no jak my mamy kontakt, sam to, że ja sobie z panem teraz tutaj gawędzę na YouTubie, pokazuje, jak fantastyczne to daje możliwości też kontaktu między twórcą a widzami. Gdybym napisał artykuł, no to mógłby pan napisać list do redakcji. Okej, okay. Tak, że damy radę z tą cenzurą, nie takimi rzeczami dawaliśmy sobie radę. Czy na Tajwanie już wiedzą, że na Amerykę nie mają co liczyć? Oczywiście, że tak. Chciałbym, żeby wiedzieli o tym też w Polsce. Gdzie dwóch się bije, USA, Rosja, tam trzeci Chiny korzysta. Dziękuję za wsparcie i za tą uwagę panu Patkom. A propos Polski jeszcze, czy poznał pan Grzegorza Hajdarowicza w Rzepie, pyta Adam. Tak, owszem, poznałem, no ale krótki to był kontakt. Bardzo śmieszny zresztą. Kiedyś opowiem. Słuchajcie, jeszcze a propos tego, muszę wam powiedzieć coś, co jeszcze nie dzisiaj kompletnie już opadły mi, ręce nie mają gdzie opadać. Jakiś krąży wywiad Rymanowskiego z Błaszczakiem, byłym ministrem obrony narodowej Polski, gdzieś tu sobie to wypisałem, no i nie wiem, czy to jest świeża rzecz, czy nie, bo nie oglądam przecież, nie słucham radia, bo to radiowy. No i tam zostało zadane takie pytanie, czy podpisałby się Błaszczak pod słowami jakiegoś innego polityka PiSu, chyba Kaczyńskiego, że Izrael jest super. Na co Błaszczak powiedział, Izrael jest częścią wolnego świata i jest po jasnej stronie mocy. Wiecie co, tak sobie pomyślałem, no już abstrahując od jakby moralnego wymiaru tego wszystkiego, prawda? To znaczy jak można uznać, że po dobrej stronie mocy jest kraj, który dokonał ludobójstwa w Strefie Gazy, a teraz robi powtórkę w Libanie i w Iranie. To tak sobie pomyślałem, nie? W czyich rękach było nasze państwo i nasze Ministerstwo Obrony Narodowej? Człowieka, który myśli w kategoriach dobra i zła, czyli ma jakieś takie dziecięce, kompletnie infantylne podejście do polityki międzynarodowej. No i potem co się dziwić, że oni płaczą? Ukraina jest taka niewdzięczna. Ameryka jest dobra. My chcemy być po stronie dobra, jasnej strony mocy. Rosja jest zła. Iran jest zły. No, jeżeli ma się takie podejście to do polityki, no to nie powinno się... Dobra, daruję sobie, już ugryzę się w język, ale bo to nie chodzi o zarzut do tej konkretnej partii politycznej, tak? Bo jak wiecie, ja jestem apolityczny, mi jest wszystko jedno, to jest raczej diagnoza całej naszej klasy politycznej, niezależnie od barw partyjnych. To znaczy ci ludzie mają jakieś romantyczne, kompletnie nierealistyczne podejście do rzeczywistości, nie? Mocarstwa nie dzielą się na dobre i złe, tylko na silne i słabe, silne i słabsze, i cała gra międzynarodowa polega na realizacji swoich interesów w sposób absolutnie bezwzględny, co teraz widzimy na przykładzie tej wojny. Wielkie mocarstwa niszczą kraje, zabijają ich obywateli, używają sił zbrojnych do realizacji swoich właśnie egoistycznych interesów i w ogóle się nie patyczkują, nie? I teraz... Rozumiem, Rosja jest zła, bo jest przeciwko Polsce, tak? No bądźmy poważni, no. Nie przypominam sobie, żeby Rosjanie dokonali takiego potwornego ataku na szkołę, w której zginęłoby 175 uczennic, a my właśnie to przerabiamy, prawda? W związku z tym to nie jest kwestia dobra i zła. Rosja jest naszym rywalem strategicznym, mamy sprzeczne interesy, dlatego wspieramy Ukrainę. Chcemy, żeby Ukraina utrzymała się jako bufor pomiędzy Polską a Rosją, no ale nie mieszajmy do tego moralności, bo jak mieszaliśmy do tego moralność, do wielkiej polityki, to zawsze w naszej historii wychodziliśmy na tym jak Zabłocki na mydle. No, to jest twarda, brutalna gra. Załamała mnie ta wypowiedź. I z moralnego punktu widzenia i z takiego czysto, wiecie, no, politycznego. Izrael po dobrej stronie mocy. Niebywałe. Jak wejdzie broń laserowa, pyta Indie Point, średniej mocy, to te drony ze sklejki przestaną mieć tak duże znaczenie? Nie wiem, nie wiem. No ta broń laserowa też jest tylko taki jeden promień, bo ona już weszła. Ja już widziałem jakieś odpalanie. W Bagdadzie chyba są takie wyrzutnie, którymi Amerykanie coś tam zestrzeliwali. No to też jest tylko jeden promień, prawda? A mówił wczoraj pan Marek Budzisz, że już Ukraińcy stosują roje dronów. No to nawet jak pan ustawi taki laser i dronów będzie 100, no to zestrzeli pan 1, 2, 3, 5, no. Ale na pewno nie 100. W związku z tym nie widzę takiej możliwości. Na razie przynajmniej przy tym rozwoju tego, co ja widziałem na tych filmach. Śmieszny komentarz. Witam, jeżeli USA i Izrael zdecydowałyby się na użycie broni jądrowej, czy wiadomo jest, które miejsce w Iranie może zostać obrane za cel? Tom. Odsyłam pana do rozmowy, panie Tomaszu, z Albertem Świdzińskim sprzed tygodnia mniej więcej. Albert tam dokładnie pisał. Są trzy możliwości. Albo walną w pustynię. Oczywiście miejmy nadzieję, że to się nie zdarzy, tak? Jest to scenariusz bardzo, bardzo mało prawdopodobny, żeby było jasne, nie chcę tu państwa straszyć. Mogą walnąć w pustynię albo w wodę i po prostu pokazać, że jesteśmy zdeterminowani, więc kapitulujcie, bo następnym razem walniemy w coś innego. Dwa, może być takie uderzenie w jakiś cel strategiczny, wojskowy, tak? Na przykład może w takie podziemne bunkry jakieś takie, to wam pokazywałem swego czasu, opowiadałem o nich, jakieś podziemne miasto rakietowe z tunelami w jakiejś górze, no albo jakąś koncentrację wojsk, no coś w tym stylu, prawda? No i to jest wtedy najbardziej trzecia możliwa rzecz, no to w miasto, tak? Ktoś powie, panie, co pan opowiada? Amerykanie, o, Błaszczak, gdyby ze mną tu siedział, powiedział, panie Piotrze, co pan mówi? Jak pan może tak mówić? Przecież Amerykanie są po jasnej stronie mocy. Amerykanie są dobrzy. Walczą w ramach demokratycznych wartości. Jak pan może mówić, że mogliby użyć broni atomowej przeciwko cywilom? Ja bym powiedział dwa słowa, panie ministrze. Hiroshima i Nagasaki. Okej. Okay. Tutaj śmieszny komentarz, powiem wam, z czego się śmiałem, bo mnie będziecie pytali. Jeden z internautów napisał, tak przedrzeźniając te wszystkie takie właśnie podejście, Rosja jest zła, bo knuje z Niemcami. Nie chcę nic mówić, ale Polska knuje z Niemcami o chyba obecnie bardziej niż Rosja, więc Ameryka knuje z Niemcami, Belgia, Holandia, Francja, wszyscy jesteśmy źli. Dobra, dobra, takie żarty. Cieszę się, że macie państwo poczucie humoru, bo w tym wszystkim tylko to nam zostało, żeby nie zwariować. Czy Polska może coś zyskać na wojnie w Iranie? Wiele chyba, no. Aleksander Pawłowski pyta. No nie, nie widzę tu specjalnie. Na razie tracimy, no. Ameryka się odwraca od Europy. NATO trzeszczy w szwach, o czym wczoraj rozmawialiśmy z panem Markiem Budziszem. Bardzo państwu polecam ten odcinek, no bo Trump jest wściekły, że mu Europejczycy nie pomagają, nie chcą ginąć na jego wojence. Więc jest same problemy. No. Ukraina już narzeka na zmniejszenie dostaw. Ameryka się koncentruje swoją uwagę daleko od Europy. Same minusy. No. Po wojnie być może, wiecie, jak będzie trzeba rozminować tą cieśninę Ormus, już nikomu nie będzie nic zagrażało, ale po wojnie, podkreślam, kiedy już nie będzie takiej sytuacji, że tam ktoś mógłby z naszych chłopaków zginąć, bo ta wojna nie jest warta kości ani jednego polskiego marynarza, żeby było jasne. Nawet paznokcia bym powiedział, więc nikogo tam nie możemy wysłać, póki tam fruwają te rakiety, ale po możemy na przykład Amerykanom powiedzieć, wyślemy tam swoje fantastyczne okręty, żeby to rozminować, te trałowce i niszczyciele min, ale pod warunkiem, że nam postawicie 5 fabryk pocisków do HIMARS-ów. A jak nie, no to wypad. Oczywiście mówię o perfekcyjnym świecie, tak? Ja bym tak im powiedział, a wiadomo jak nasi. Roki po szwam i no, tak jest, panie Amerykaninie. Zrobię wszystko, co pan chce. Niestety, no, wymagałoby to innej mentalności od naszych polityków, większej wiary w siebie. Czy jest szansa, że kiedyś zobaczyć starcie Bartosiak-Wolski? No to proszę pytać obu panów. No jakieś próbowałem to zorganizować, nie mieli chyba... Jeden z nich chyba nie miał na to ochoty, już nie pamiętam, to było tyle lat temu. Ale kto wie, wszystko jest możliwe. Luke, odpowiedź jest prosta. Mocne przechylenie w lewo i wciskanie na siłę ideologii musiało przynieść radykalizację i to jest dopiero początek. No pewnie tam ma pan sporo racji. Ludzie doszli do wniosku, że to, co się działo za Bidena, to jest już takie tak absurdalne, że poszli do urn i zagłosowali na Trumpa, który obiecywał coś zupełnie innego zresztą niż dowiózł. No więc. Iran potwierdził śmierć komandora Alivieza Tangirsiego. Tak, to jest ten szef sił morskich strażników rewolucji, ale mówiliśmy już o tym ze dwa razy na naszych live'ach. Okej. Okay. Matko, słuchajcie, 15 po, kończymy. Prywatny polski biznes robi korupcję tak samo jak państwowy. Nie zgadzam się. Nie, absolutnie się nie zgadzam z panem. To znaczy, to jest oskarżenie pod adresem całego biznesu. Biznesmeni polscy są solą naszej ziemi, szczególnie drobni biznesmeni. Zwróćcie uwagę, jak myślicie o Polsce, nie mamy takich marek. Zobaczcie na Czechów, mają Skodę, mają Batę, mają Pilsnera, tak? A my co mamy? Pierogi i kielbasa, tak? Nie mamy żadnych wielkich rozpoznawalnych marek, w związku z tym skąd się wzięło to, że jesteśmy 20. gospodarką świata, skąd nasz boom gospodarczy? Dzięki przedsiębiorczości Polaków, dzięki niesamowitej chęci do pracy, jestem w ogóle zachwycony tym, jakimi Polacy ciężko pracują. Zobaczcie, ile godzin my pracujemy w porównaniu z ludźmi na Zachodzie i to nakręca gospodarkę, w związku z tym nie uważam, żeby Polsce była jakaś wielka korupcja w prywatnym biznesie. Po prostu przeciwnie, myślę, że odwrotnie, że borykają się prywatni przedsiębiorcy na co dzień z wysokimi podatkami, za wysokimi, bo nie są takie straszne, ale z problemami z urzędnikami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tą całą biurokracją. Mam bardzo dobre zdanie o polskim biznesie. W ogóle z PRL-em się to trochę kojarzy, o prywaciarz, badylarz. Co musi być podejrzany. Kiedyś był taki minister obrony narodowej, który mówił wsi, taki perelowski, takiej mentalności, najgorszej, takiej po prostu postsowieckiej. Wszystko musi być państwowe. Wszystko państwowe, jak w PRL-u, bo prywatne podejrzane i poutrącał mnóstwo fajnych projektów, które można było dla polskiego wojska zrobić, bo wszystko musi być tajemnica państwowa. Nie można dopuścić prywatnego biznesu, bo prywaciarze to jakieś podejrzani ludzie. To jest sól naszej gospodarki, naszej ziemi. Czy Izrael już oficjalnie wprowadza doktrynę przestrzeni życiowej? Niech pan spojrzy na gruzy Gazy. Czyli zgadzam się, Polska ekonomicznie idzie do przodu, pisze pani Kinga. Drodzy państwo, tak na koniec, to jest niesamowite, jak się zmieniła Polska. Ja się urodziłem w roku 80, pamiętam polskie drogi lat 80 i 90, pamiętam polskie stacje benzynowe, infrastrukturę, sklepy, ludzi, miasto, jak Warszawa, moje miasto rodzinne wyglądała w tamtych czasach, też syf szary taki, a jak po prostu dzisiaj to wygląda. Kiedyś się jeździło na zachód, kęby się rozdziawiało, wow. Czy ktokolwiek z nas ma dzisiaj kompleksy niższości, jak jedziecie do Niemiec? Chyba wprost przeciwnie. Niemcy, z którymi rozmawiam, przyjeżdżają, mówią, kurde, bo mówiono nam, że Polska to jest Europa Wschodnia, a my tu przyjeżdżamy do miast, które są czystsze i ładniejsze niż nasze. Także jestem zachwycony tym i też dlatego właśnie zawsze motywem przewodnim historii realnej było nie dla wojny, że czerwoną linią dla nas jest przystąpienie dla wojny. Musimy zrobić wszystko, żeby Polska w wojnie się nie znalazła, żeby przypadkiem nie było tego, że ta wspaniała infrastruktura, ten postęp gospodarczy, te piękne budynki, wszystko to zostanie rozwalone i zostaniemy znowu cofnięci do punktu wyjścia, nie? No w ogóle realizm polega na tym polityczny, na tym, że Polska musi wyrwać się z tego zaklętego kręgu, coś odbudujemy, zaraz albo jakieś powstanie, wariacka przegrana wojna, wszystko się rozwali i po prostu tutaj cały kraj jest topiony we krwi i wszystkie kolejne pokolenia muszą się odkuwać, nie? No wreszcie przerwijmy ten zaklęty krąg klęsk, idźmy do przodu i przydałoby się nam jeszcze 100-500 lat pokoju i takiego rozwoju, to będziemy w tej drabince państw iść jeszcze wyżej, z tej top 20 do top 10. Tak wierzę w to bardzo. No. Inaczej by to wszystko, co robimy, nie miało sensu, drodzy państwo. To jest też waszej pracy efekt. No. Będzie brak ropy, będzie inwazja na Europę. wiem nawet czyja. Już jest. Pozdrowienia z paska nad Buga i tu jest hełm wojskowy i flaga, więc pan Pańczon, domyślam się, że żołnierz. Pozdrawiam. Szacun dla naszych żołnierzy. Dobra, kończymy, tak, bo już tutaj ludzie piszą, że kolejny rekord live'u pobijamy, godzina 20. Drodzy Państwo, live uważam za zamknięty, trzymajcie się, dzisiaj widzimy się po raz drugi, godzina 20, rozmowa z panem Zbigniewem Parafianowiczem, wspierajcie Historię Realną na Patronite i na YouTubie, bo działamy dzięki Wam. Polecam Wam jeszcze raz książkę Husaria w walce, Zona Zero, proszę. Pana Radosława Sikory, naprawdę najlepszego, jednego z najlepszych ekspertów zajmujących się polską husarią. Poczytajcie sobie o wielkich zwycięstwach i o sztuce wojennej polskiej dawnych wieków, jak to myśmy byli górą, a nie dołem. Pocieszająca lektura. Trzymajcie się, drodzy Państwo, i widzimy się dzisiaj o godzinie 20, a jutro o 12 kolejny live. Dziękuję pani Monice za to, że dbała dzisiaj o to, żeby było apolitycznie i kulturalnie. Cześć, czołem. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.